Błogosławiony niech będzie nasz Pan Jezus Chrystus, który was tutaj przed laty osadził, a nas przyprowadził w tych dniach i oto możemy być razem przed Jego obliczem, wdzięczni za Jego łaskę, za zbawienie, które nam zgotował. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tu razem z wami. Chciałem przeprosić grupę z Gdańska, że utrzymywałem trochę w tajemnicy to, że będę usługiwał w sobotę. Gdzieś tam trochę to wypłynęło i kilka osób szybko rano wyjechało, ale reszta jeszcze nie zdążyła, więc wybaczcie mi, ludzie z Gdańska, z naszego zboru. McDonald's. Wiecie, co to jest McDonald's? To jest złote łuki przy drodze, które przyciągają głodnych, spragnionych, a zwłaszcza dzieci, żeby tam coś pojeść, posmakować. Jadąc tutaj do was, do Puław, dwa razy żeśmy się zatrzymywali po drodze. Zgadnijcie gdzie. No właśnie. Nie wiem, czy wiecie, że 90% restauracji McDonald's to tak zwana franczyza. To znaczy, że właściciele tej marki, tej firmy oddali swoją restaurację w pełni wyposażoną komuś, kto ma jej używać i nią zarządzać. Nie jest właścicielem, ale ma korzystać z tej marki. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i sprawdzonych marek na świecie, jeśli chodzi o tę dziedzinę, to właśnie McDonald's. Ale są warunki, żeby móc wziąć taką gotową, wyposażoną restaurację i się posługiwać tą marką. Jest 12 warunków, a ja dwa chcę wspomnieć. Jednym z nich, z tych dwóch, jest pasja i przekonanie do marki McDonald's. Ciekawe. A druga to umiejętność twórczego działania w ramach reguł i standardów systemu McDonald's. Zapamiętamy te dwa warunki? One są ważne dla naszego dzisiejszego tematu. Bo my też otrzymaliśmy coś niesamowicie ważnego i wzniosłego i rozpoznawalnego na całym świecie, a mianowicie wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest wielki dar, dar życia wiecznego. Dostaliśmy za darmo, dostaliśmy z łaski, tak Słowo Boże nam w wielu miejscach mówi. Otrzymaliśmy prawo, by nazywać się dziećmi Bożymi i członkostwo w Jego Kościele. To przecież wielkie wyróżnienie. Mamy takie prawo, że możemy posługiwać się tą marką. Jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ma takie prawo. Co jeszcze otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy obywatelstwo Królestwa Bożego. Nie bój się, maleńka trzutko, czytamy w Łukasza 12:32, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Staliśmy, zapracowaliśmy? Nie, dostaliśmy to z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, jak mówi Efezjan 2:19, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Otrzymaliśmy, mówiąc jeszcze inaczej, pełne wyposażenie do tego, żeby żyć dla chwały Bożej na tej ziemi, by służyć Bogu, bo boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Ale są pewne zasady, które nas obowiązują Pamiętacie te dwa punkty dla tych franczyzobiorców, jak to ważne, żeby oni się tego trzymali. Tak samo i my mamy określone zasady i standardy, które przedstawia nam Słowo Boże i mamy się ich trzymać. I przez wiarę w Jezusa Chrystusa, podsumowując ten wątek, możemy powiedzieć, że mamy wspaniałą pozycję, nowe prawa i wielkie możliwości jako chrześcijanie. A w moim przypadku mam jeszcze dodatkowe zadanie na dzisiaj, by razem z wami rozważyć głośno pewien fragment, który mi bracia zadali tutaj miejscowi, a mianowicie 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 13 i 14 werset. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, 13, 14 werset. Jak sobie założycie to w Biblii, dzisiaj tylko przy tym tekście będziemy przez cały czas. To jest ten materiał, którym się dzisiaj będziemy posługiwać. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I teraz rano zajmiemy się pierwszą myślą z tego tekstu, a mianowicie wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie. To są słowa, natchnione słowa apostoła Pawła, żeby nie było, że to ode mnie. Rozumiecie? Dosłownie zachowuj wzorzec zdrowej nauki, którą ode mnie usłyszałeś. Zacznijmy wszakże od pewnego obrazu, jaki znajdujemy w Starym Testamencie, w księdze proroka Jeremiasza w 35 rozdziale, gdzie czytamy tak. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści. Idź do bractwa Rekabitów, porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. I wziąłem Jaazaniasza, syna Jeremiasza oraz Habasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów i całe bractwo Rekabitów. A gdy wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Igdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej położonej nad komnatą Maasejasza, syna Szalluma, odźwiernego, postawiłem przed członkami bractwa Rekabitów czasze pełne wina i kubki i rzekłem do nich, pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli, nie, my tu w Puławach nie pijemy wina. Nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam mówiąc, nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna i nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze. My, nasze żony, nasi synowie i córki, aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna. I mieszkaliśmy w namiotach. Postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec Jonadab. Lecz gdy Nebukadnesar, król babiloński, wyruszył przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie, chodźcie, wejdziemy do Jeruzalemu przed wojskiem chaldejskim, przed wojskiem aramejskim. I tak mieszkamy w Jeruzalemie. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu. Czy nie dacie się pouczyć, aby słuchać moich słów? Mówi Pan. Słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, dotrzymano. I nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przykazaniu swego ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie. I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi proroków, mówiąc, zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom, lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie. Synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przykazania swojego ojca, które im dał, ale lud ten mnie nie usłuchał. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów, Bóg Izraela. Oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jeruzalemu wszelkie zło, które im zapowiedziałem, ponieważ nie usłuchali, gdy do nich mówiłem i nie odpowiadali, gdy na nich wołałem. A do bractwa Rekabitów rzekł Jeremiasz. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Ponieważ usłuchaliście nakazu Jonadaba, swego ojca, i przestrzegaliście wszystkich jego nakazów i postępowaliście dokładnie zgodnie z tym, co wam nakazał, dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Nie braknie w rodzie Jonadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, kto by stał przed moim obliczem. Dłuższa historia, zdumiewająca historia, ponieważ nie zwykliśmy dzisiaj tak długo trzymać się jakiejś jednej drogi, jakiejś jednej ścieżki. Jesteśmy tacy bardzo przecież podobni do Izraelitów, no nie, bo my lud Boży Nowego Przymierza. A ci Rekabici wykazali się niezwykłym posłuszeństwem przez lata. Ojcowie poumierali, synowie dalej trzymali się tego, synowie, wnuki dalej się tego samego trzymały. Niezwykłe, niezwykłe. Ale w ludzie Bożym Bóg czegoś takiego nie dostrzegał. Problemem wielu ludzi wierzących po dziś dzień nie jest nieznajomość Słowa Bożego, ale brak świadomości, że trzeba je zachowywać. Nie, chyba nawet i świadomości nam nie brak. Niemniej jednak wprawdzie jest tak, że brakuje nam wierności i wytrwałości w przestrzeganiu Słowa Bożego. Owszem, potrafimy się zmobilizować na jakiś czas, o tak, poderwać się, wykonać jakieś słowo, które do nas dotarło, zwłaszcza jakie jest po naszej myśli, jak nam pasuje, jak się tak układa, jak nam tak Pan powie, że mamy jechać tam gdzieś, gdzie jest jakaś ładna dziewczyna, albo tam, gdzie jakiś pieniądz czuć. No to my tam wtedy chętnie i tak wolę Bożą wtedy chcemy wykonywać. Ale tam, gdzie pojawiają się schody jakieś przeszkody, no to już nie. Z różnych powodów zbyt łatwo odstępujemy od wiernego trzymania się Słowa Bożego. Tak na przykład bywa w sprawach sercowych. Tak wiemy, że żenić się czy wychodzić za mąż należy w Panu, we wierze. Nie szukać partnera poza kręgiem ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. No ale jak ta dziewczyna jest taka piękna, po prostu zasnąć nie mogę, no to nawet już tak boję się Biblii czytać, bo ona może mi tak po prostu przeszkadzać w realizacji tego mojego marzenia. No, bywa tak w różnych kwestiach, że do pewnego czasu łatwo nam przestrzegać tego słowa, ale gdy wkracza jakiś konflikt interesów, to wtedy zaczynamy się giąć. A skąd w nas taka niestałość? No, może być z różnych powodów. Przede wszystkim z powodu osobistej cielesności. Bo cieleśni jesteście, mówi Słowo Boże. I nie myślicie po Bożemu, tylko według własnych zmysłów postępujecie. I ta nasza cielesność, ten naturalny sposób myślenia i działania ciągnie nas i odciąga od przestrzegania Słowa Bożego. Może się to brać też z tego, że z upływem czasu zaczynamy być bardziej liberalni w poglądach. Już dzisiaj nieraz mówimy, że to, co 20 czy 30 lat było nie do pomyślenia, to dzisiaj jest już oczywiste. Jeden brat, niedawno to cytowałem, powiedział, że to, co dzisiaj jest dopuszczone w Kościele, to przed w jego lata, gdy był chłopcem, nie było dopuszczalne nawet w karczmie. Tak się zmienia ten punkt widzenia. Często ulegamy namowom liberalnych chrześcijan i zaczynamy odchodzić od wiernego przestrzegania Słowa Bożego. A my mamy dzisiaj tekst "Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał". Tak jest w przekładzie Biblii Gdańskiej. Ja jestem z Gdańska, więc cytuję tak ostro, jak to jest napisane. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał. Zatrzymaj. To jest greckie słowo echo. No to przecież nie jest tak, że jak wypowiem jakieś słowo, a echo będzie inaczej. Jak to tam było kiedyś przy tej studni, nie? Że przyszli szukać uchodźców jakichś tam i zaglądają do studni. Może gdzieś tam są, może poszli do lasu, nie? Nie, a może są w studni, a echo, a może poszli do lasu. To tak nie jest. Echo oddaje to, co zostało powiedziane. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, ten zarys nauki, która została ci przedstawiona. I to jest nauka zdrowa, zdrowa, związana ze zdrowym myśleniem. Mówiąc innymi słowy, chodzi o pierwotne i fundamentalne objawienie Chrystusa i apostołów. To są doktryny, jakich Paweł uczył Tymoteusza. I Tymoteusz powinien, jak mówi tutaj nasz tekst, zachować te prawdy z wiarą w Chrystusa, miłością do Niego. I nie wolno mu od nich odstąpić, iść na jakiś kompromis, choćby nie wiem, ile go to kosztowało, chociażby musiał z tego powodu cierpieć albo przeżywać jakieś odrzucenie, albo narażać na jakieś kpiny ze strony innych chrześcijan, ma zachować, zatrzymać wzór zdrowych słów, które usłyszał od apostoła Pawła. Nie wiem, na ile Tymoteuszowi się to udało, ale jest pytanie, czy nam się udaje zatrzymywać ten wzór zdrowej nauki chrześcijańskiej. Bo widzimy, że wokoło dzieją się takie rzeczy, które raczej świadczą o tym, że nie za bardzo to dobrze wielu chrześcijanom wychodzi. Oczywiście czynnikiem, który powoduje, że tak łatwiej nam jest odejść od tego wzorca zdrowej nauki, bywają również sami chrześcijanie, którzy ułatwiają nam, bo gdy świat nam mówi, że dajcie sobie spokój z tą nauką chrześcijańską, no to my wiemy, jak zareagować. Ale jeśli bracia przyjadą, krawat ubiorą i staną okulary i zaczną nam mówić, no to trzeba uważać, co oni mówią, bo oni mogą nas odprowadzić. Ostatnio żeśmy rozważali ubiegłą niedzielę w naszym zborze przypadek, że pewien prorok, mając wyraźnie Słowo Boże, co ma robić, usłyszał od drugiego proroka bardzo wyraźnie, że ma zrobić inaczej. I że to też od Pana. I chłop się zakręcił i zrobił tak, jak powiedział ten prorok, co przyszedł. A ten prorok przyszedł go okłamać. I okłamał. I tak się skończył, że nie niedźwiedź, ale lew go zjadł po drodze. I taki był koniec tego proroka. Bo dał się zwieść. Bo dał się zwieść. I nam też to grozi, że mogą nas odprowadzić od tej zdrowej nauki nawet inni ludzie wierzący. Na przykład dzisiaj takim trendem, na który trzeba uważać, jest powiedziałbym, próba zmiany sposobu działania i myślenia, jeśli chodzi o organizację życia Kościoła, o działanie Kościoła. Dzisiaj możemy spotkać takich przywódców, którzy będą nas uczyć, że jak prowadzić Kościół, jak Kościół powinien funkcjonować, nie według tej właśnie nauki Słowa Bożego, tylko według nowoczesnych metod zarządzania, kierowania, przewodzenia. I nawet radzą, żeby dopytywać się, wsłuchiwać się w to, co mówią świeccy przywódcy, jeśli chodzi o działanie Kościoła. Na przykład, żeby dobrze Kościół mógł funkcjonować, żeby założyć dobry Kościół, to trzeba najpierw zbadać rynek, przejechać się po okolicy, zrobić ankiety, czego ludzie chcą, czego pragną, jakich piosenek by chcieli, jakich programów by chcieli i wtedy założyć taki kościół. I wtedy ten kościół będzie wspaniale działał. Są takie trendy w dzisiejszym chrześcijaństwie ewangelicznym, że ludzie już nie muszą chodzić na nabożeństwa w ogóle, do zboru. Jest książka, ja ją kiedyś czytałem, więc nie chcesz już dłużej chodzić do kościoła. Super, nie? Po pandemii wielu to nawet łatwiej przychodzi, że już nie muszą chodzić do kościoła. A ta książka ma taki dosyć fajny podtytuł. To zaskakująca podróż w głąb rzeczywistości rodziny Boga Ojca. Autor, a faktycznie dwóch autorów, dwóch emerytowanych pastorów z Kalifornii, o których czytamy, że oni wciąż pomagają ludziom żyć prawdziwym życiem Jezusa, napisali książkę, gdy czytamy, zaczynamy nabierać takiego przekonania, że naprawdę nie trzeba chodzić na zgromadzenia, na nabożeństwa. Tak zręcznie jest to napisane, tak przekonywująco, że jakbyście ją przeczytali, to na pewno byście tu nie przyjechali. Byście sobie byli gdzieś tam teraz szczęśliwi i nawet święcie przekonani, że robicie dobrze. A ci frajerzy, którzy pojechali do Puław, żeby się grzać w tej kaplicy takie coś dzisiaj istnieje. Ja znam ludzi, którzy przestali chodzić na nabożeństwa. Siedzą w domu, mają tak zwany kościół domowy. Moda, idzie taka moda, już w wielu miejscach mocno się już zadomowiła. Innym przejawem tego, że jednak trudno jest niektórym wierzącym utrzymać się na kursie wyznaczonym przez Chrystusa Pana, Jego apostołów, jest reformacja nowoapostolska. Przykładem tego typu myślenia jest książka Petera Wagnera pod tytułem Trzęsienie ziemi w Kościele. Ta książka ogłasza zmierzch Kościoła w jego dotychczasowej formie. Zawiera krytykę kościołów i istniejącego w nich porządku rzeczy. Nawołuje do tego, żeby sobie dać spokój z takim kościołem, bo to już przeżytek. Teraz będzie całkiem inny kościół, o innym charakterze. Nie będę więcej mówił, bo szkoda na to czasu, czego oni uczą, ale ostrzegam. Żyjemy w czasach, kiedy wielu chrześcijan ulega wpływom odprowadzającym ich od wiernego trzymania się tej zdrowej nauki. Spotykamy się z ponownym rozumieniem, innym rozumieniem nauki apostolskiej. Niektórzy podjęli się reinterpretacji nauki, którą znamy, którą wyznajemy przez lata w różnych sprawach, na przykład w sprawach zbawienia. Wierzymy, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I że nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Jezusa. A dzisiaj możemy coraz częściej słyszeć, że ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Że Bóg jest miłością, jest dobry i że ostatecznie wszyscy będą zbawieni. Albo nowe spojrzenie na łaskę Bożą. Niektórzy tak się zachwycili łaską Bożą, że już nie dostrzegają innych aspektów i atrybutów Bożych i głoszą na lewo i na prawo tak zwaną hiperłaskę, nad taką, że wszystko można już teraz, ponieważ jest łaska Boża. Albo na przykład kwestia przywództwa kobiet w Kościele i nauczania Słowa Bożego przez kobiety. Tak wzięli się niektórzy za tekst Pisma Świętego, że im wyszło, że można. Że te ludzie przez tyle wieków głupie byli i myśleli, że nie można. A teraz odkryli, że w 16 rozdziale listu do Rzymian jest, że kobieta może być pastorem, przywódcą. Ot, widzicie. Albo, że w Kościele najważniejsze są relacje. Nie jest taka tak ważna doktryna, nie jest tak ważne, co my tutaj czytamy. Najważniejsze, żebyśmy mieli dobre relacje. Chcesz mieć rację czy relacje, pytają. No i każdy mądry mówi, że relacje. No bo tak jest postawione pytanie, żeby inaczej nie odpowiedzieć. Było swego czasu popularne też w Kościołach głoszenie, że doznanie, a nie doktryna jest najważniejszą rzeczą. Najważniejsze, żeby doznać Boga. No nieważne, jak tam wierzysz tego. Najważniejsze, żebyś poczuł to, żebyś przeżył ten dreszcz emocji. To wszystko, co się dzieje, co ja tutaj przywołuję po troszeczku, jest sprzeczne z pastoralnymi listami apostoła Pawła, czyli ze Słowem Bożym Nowego Testamentu. Jak Słowo Boże reaguje na tego typu zmiany, na tego typu nowe spojrzenie? Otóż Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza 6, 3, 4 na przykład, że jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa. Czy Biblia reaguje na takie zmiany? Tytusa, pierwszy rozdział, siódmy werset, gdy jest mowa o starszych, jacy powinni być starsi w Kościele, czytamy, starsi jako powiernik Boży, Starszy jako powiernik Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany i, uwaga, trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. Wielu bowiem to ludzie niekarni, rozgadani, zwodziciele. Słowo Boże reaguje i zapowiada, że takie zjawisko będzie występować w Kościele. Albowiem przyjdzie czas, czytamy w 2 Tymoteusza 4,3, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty mów, czytamy Tytusa 2,1, co odpowiada zdrowej nauce. Ale ty mów to, co odpowiada zdrowej nauce. Dlatego tak bardzo ważne jest, moi drodzy, abyśmy zatrzymali wzór zdrowych słów. Zatrzymali, utrzymali ten wzorzec nauki apostolskiej. Żebyśmy pomimo tego, że jesteśmy kuszeni, zachęcani, dzisiaj bardzo łatwo jest temu ulec, ponieważ mamy internet, ponieważ docierają do nas rozmaite głosy i trendy. Dzisiaj nie trzeba jechać czy lecieć do Ameryki, czy płynąć do Ameryki, żeby przywieźć stamtąd jakieś nowinki. Wystarczy odpalić internet i wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj bardzo łatwo jest utracić ten wzorzec. Dzisiaj bardzo łatwo jest pobłądzić. Dlatego Słowo Boże dzisiaj nas tutaj wzywa: zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał. No bo rozumiecie, każdy tam może sobie powiedzieć, że mnie ojce uczyli inaczej. Albo tam nas, tam jak my na Śląsku jak byli, to inaczej nas uczyli. A nas tam Kaszuby inaczej. Nie, tu nie chodzi o jakiś wzorzec, który nam dali jacyś tam, jakaś grupa ludzi, czy jakiś jeden nauczyciel. Tu chodzi o naukę apostolską. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał. Czyli od apostoła Pawła, który odebrał Ewangelię Chrystusową przez objawienie. Nie uczył go żaden człowiek, jak wiecie, bo człowiek mógłby popełnić błąd. Tylko otrzymał ją przez objawienie. A potem, jak otrzymał ją przez objawienie, tę Ewangelię, to poszedł, żeby porozmawiać z tymi, którzy sami słuchali przez 3,5 roku, słuchali tego, co mówił Jezus, jak nauczał, widzieli, jak działał, żeby to skonfrontować, żeby to sprawić. Ponieważ każda sprawa musi się oprzeć przynajmniej na świadectwie 2 lub 3 świadków. I apostoł Paweł nie odważył się, żeby działać tylko w oparciu o własne objawienie, jakie otrzymał od Pana, ale też poszedł, żeby to sprawdzić. I gdy wypowiedzieli to, czego będą nauczać, czego nauczył ich Chrystus, co zostało im objawione, poddali sobie rękę na zgodę, na potwierdzenie tego i tego nauczali i wśród Żydów, i wśród pogan. I nas obowiązuje ta nauka, którą mamy w Piśmie Świętym. Nas nie obowiązuje jakiś podręcznik tego czy tamtego nauczyciela, najwspanialsze proroctwa tego czy tamtego proroka. Nas obowiązuje Słowo Boże, bracia i siostry. Problem w tym, że Słowo Boże nas tak nie kręci, jak to mówi młodzież, jak kręcą nas różne proroctwa i wspaniałe objawienia tego czy tamtego nauczyciela z Ameryki, czy z Niemiec, czy z południa Polski, czy skądś tam jeszcze. I na tym się wielu chrześcijan wysypuje, ponieważ nie sprawdza, nie nawiązuje do tego, co mówi Słowo Boże. Nie każda usłyszana nauka ma prawo stać się dla nas wzorcem. Uważajmy. Wzorcem jest tylko nauka pochodząca od apostołów Jezusa Chrystusa. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Czytamy 2 Tymoteusza 3,14. Wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I gdy ktoś zaczyna jakąś tam nową ideą żyć, zaczyna się zachwycać takim jednym czy drugim bratem, trzeba by było go poprosić, żeby sprawdził, kto go tego naprawdę uczy. Jaką ma historię ten człowiek? Czy on jest naprawdę zakorzeniony w nauce apostolskiej? Czy on naprawdę trzyma się Biblii? To bardzo ważne, żeby tego dopilnować. Potrzeba nam też stałości we wzorowaniu się nauką apostolską. Znaczy, że nie wystarczy, żeby na początku, w pierwszym roku, a potem już nabieramy takiej pewności, że my już nie pobłądzimy, bo my już wiemy swoje, my żeśmy już poznali. No, Biblia mówi, uważajcie, tym, że ja już znam, ja już wiem. Trzeba się każdego dnia trzymać wzorca. Dlatego mówimy, żeby codziennie czytać Pismo Święte. Nie tylko kartkę z kalendarza albo z rozważania Tozera czy jakiegoś tam kogoś. Spurgeona. Tylko Pism, osobiście czytać tekst Pisma Świętego. Nawet nie parafrazę jakąś tam typu Nowy Przekład Dynamiczny czy tam co. Tylko Pismo Święte czytać codziennie. Bo inaczej powolutku, powolutku i będziemy w krzakach. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, ojciec dał nam zadanie, że mamy ciąć drewno na określonej długości kawałki. I dał nam taki przymiar. Mówił, słuchajcie, to jest wasz przymiar. Ten pierwszy kawałek. Pamiętajcie, to jest wzorzec, według którego macie ciąć. No i my tam w tamtych czasach, moja, twoja, cięliśmy jeden kawałek, drugi ten wzorzec. I jak już tam trochę ucięliśmy tych kawałków, w końcu ten wzorzec nasz wpadł tam między te inne kawałki. A my, no co, przecież wiadomo, że każdy jest teraz, może być wzorcem, bo cięty pod tamten wzorzec. Nie? No i żeśmy wzięli sobie następny kawałek, potem już nie dbając o to, następny kawałek. I tak cięliśmy i wyszło bardzo szybko, że my tniemy już kawałki o kilkanaście centymetrów dłuższe niż ten wzorzec. I oczywiście dostaliśmy to za swoje. Prosta ilustracja, ale jeżeli zaczniesz tak podchodzić do wiary w Jezusa Chrystusa, do praktykowania tej wiary, że za jakiś czas już nie będziesz wczytywać się w naukę apostolską, tylko w książki chrześcijańskie jakieś, w jakichś nauczycieli o tajemniczych nazwiskach czy pseudonimach, o kazania, które w internecie są do słuchania, to się obawiam, że zejdziesz z właściwej. Nie zatrzymasz wzorca zdrowej nauki w swoim życiu. Bardzo szybko się okaże, że tamten nauczyciel, on lepiej mówi niż ten nasz pastor. Bardzo szybko się okaże, że dużo lepiej się czyta tę książkę czy słucha tego kazania, niż czyta się Biblię. Bardzo szybko możemy dojść do wniosku, że ten gość to naprawdę fajnie tłumaczy. Mi się podoba, jak on tłumaczy. Ach, tak jakoś pasuje mi, że można jednak to też można robić, że to te, a to też nie jest grzechem. A to jest, nie ma co się aż tak przyjmować. Bracia i siostry, wszyscy bez wyjątku mamy codziennie wzorować się na nauce Chrystusa i Jego apostołów. Żeby to robić i żeby naprawdę wykonać to słowo, potrzebujemy czegoś, czego potrzebuje franczyzobiorca od McDonald'sa. Mianowicie pasji. Pasji i przekonania do nauki Chrystusowej. Nie dać sobie wkręcić to, że to jest przestarzałe, że to tam gdzieś dziadkowie i tego tak się, a my powinniśmy nowocześni. Bądźmy takimi pasjonatami tej starodawnej Ewangelii Chrystusowej, że ona jest tego, jest godna tego. Wiecie, że w społeczeństwie są różni ludzie. Ludzie, niektórzy lubią bardzo takie wszystkie nowoczesne rzeczy, ale zdarzają się i tacy, którzy lubią starocie, no nie? Lubią rzeczy zabytkowe. My mamy zabytkowy dwór i widzimy, jak przyjeżdżają niektórzy tam do nas na posesję. Nawet się łapiemy za głowę, czym się tu fascynować. Nas to nawet czasem denerwuje to starocie, a oni, ach, proszę, pozwólcie nam sfotografować to, pozwólcie nam te cegły sfotografować, ten kawałek metalu tam. Pasjonaci starej staroci. Te starocie tak naprawdę nie są warte tego, żeby się aż tak nimi fascynować, a ludzie jednak mają tak zwanego na punkcie tych rzeczy. Natomiast Ewangelia Chrystusowa, nauka apostolska, to jest taka wartość, którą należy się fascynować i warto się nią fascynować, ponieważ ona nam wskazuje drogę zbawienia. Utrzymanie się w niej to nasza przyszłość, to życie wieczne, to Królestwo Boże. Bez tej Ewangelii nie dojdziemy do nieba. Nie ma jakiejś innej drogi, nowocześniejszej drogi. Dlatego powinniśmy cechować się właśnie taką pasją i przekonaniem do nauki Chrystusowej. Tak sobie to wziąć do serca, tak sobie na nowo Biblię odkurzyć, tak na nowo do niej zajrzeć, tak się na nowo ucieszyć, że mamy te listy apostolskie, że w różnych sprawach Słowo Boże się wypowiada, co i jak robić, żeby znaleźć się w Królestwie Bożym. Powinna nas cechować umiejętność twórczego działania, ale w ramach reguł i standardów ustalonych przez Chrystusa Pana i Jego apostołów. To nie jest tak, oczywiście, że my mamy zachowywać się, ubierać, wypowiadać słowa tak, jak święty Paweł się ubierał i wypowiadał słowa. Nie, my mamy być Polakami nowoczesnymi jak najbardziej. I się, tak jak się nie bronimy przed pralką automatyczną, nowszym samochodem, komputerem i tak dalej, tylko korzystamy z tego, co ludzie wymyślają i tego, tak my też powinniśmy być w tych kwestiach otwarci na to, żeby w ramach reguł i standardów ustalonych przez Chrystusa i Jego apostołów tą Ewangelią żyć i ją stosować w swoim życiu. Być twórczym w tym, jak głosić Jego Słowo, jak stosować to Słowo we własnej rodzinie, we własnym domu, jak zachęcać innych do drogi Bożej, przepraszam. A więc chciałem dzisiaj, teraz zachęcić was, abyśmy się trzymali wzoru. Jest wzór, jest obowiązek nadany nam przez naszego Pana, abyśmy się trzymali tego wzoru. I tylko jest kwestia, czy my nasze serca na to otworzymy i że postanowimy sobie, że nikt nas nie odprowadzi od tych zdrowych słów, które zostały wypowiedziane przez i zapisane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa i będziemy je w naszym życiu praktykować. Powstańmy do modlitwy.